Thank you, Lord.
Dziękujemy Ci, Panie.
Thank you for gathering us.
Dziękujemy Ci za to, że zgromadziłeś nas na kolejne szkolenie. Dziękujemy Ci, że dajesz nam swoje święte słowo. I dziękujemy Ci dzisiaj za to, że dajesz nam Księgę Psalmów. Dziękujemy Ci za tę posługę, która otworzyła przed nami tę księgę. Chcemy po prostu poświęcić tych 6 dni Tobie, żebyśmy przesiąknęli Słowo, zanurzyli się w Słowo, zyskali pełną radość w Słowie i przez to Słowo mogli ujrzeć Chrystusa, Chrystusa, który jest wywyższony, Chrystusa, który jest radością całej ziemi, który jest tym, którego kochamy, tym, którego wywyższamy, tym, któremu oddajemy cześć. Panie, modlimy się, żebyś otworzył przed nami swoje słowo, tak jak otworzyłeś je wobec swoich uczniów na drodze do Emmaus i sprawiłeś, że ich serca zaczęły płonąć. Spraw, by nasze serca płonęły w nas względem tego wspaniałego Chrystusa i tego, w jaki sposób ten Chrystus powiększa się i staje Twoim mieszkaniem, w którym masz upodobanie, Twym miejscem zamieszkiwania na ziemi. I żebyśmy mogli wszyscy powiedzieć, jak miłe jest Twoje mieszkanie, o Panie. Chcemy zamieszkać w Twoim domu przez wszystkie dni naszego życia. I żebyśmy dzięki temu radowaniu się, zostali wprowadzeni do miasta Boga, Twojego niebiańskiego panowania na ziemi, miasta, które założone jest na górze, jest pięknie wzniesione, jest radością całej ziemi, żebyś przez to mógł odzyskać całą ziemię. Domagamy się ziemi. Świeć na ziemię. Spuść deszcz na ziemię. Niech oddają Ci cześć na całej ziemi. I modlimy się, byś uwolnił ducha oddawania czci, ducha Księgi Psalmów na wszystkich spotkaniach. Żeby nasz duch powiedział Alleluja Tobie. Żeby nasze usta powiedziały Alleluja Tobie. Żeby nasz język powiedział Alleluja Tobie. Dzięki Ci, Panie. Błogosław wszystkie słowa. Amen. Tak bardzo się cieszę, że przechodzimy do Księgi Psalmów. Uwielbiam Księgę Psalmów. Zaraz po tym, jak uwierzyłem, powiedziano mi, że codziennie powinienem czytać Biblię. I od tej księgi zacząłem. Zacząłem czytać od Księgi Psalmów. Po jej przeczytaniu byłem całkowicie zakochany w Panu. Każda strona, każdy psalm był modlitwą, chwałą i pieśnią z wywyższaniem samego Pana. Bardzo się więc cieszę, że przechodzimy do tej księgi. Przed nami poselstwo pierwsze. Konspekt jest bardzo długi, ale zanim przejdziemy do konspektu, chcę podzielić się kilkoma wstępnymi uwagami o Księdze Psalmów i o miejscu Księgi Psalmów w Biblii i w naszym życiu chrześcijańskim. Księga Psalmów to jedna z trzech części Starego Testamentu, o czym powiedział Pan w Ewangelii Łukasza w rozdziale 24. Powiedział o prawie Mojżesza, to część pierwsza, o prorokach, to część druga, a potem o psalmach. I wszystkie one świadczą o mnie, o Chrystusie. Tak więc Księga Psalmów zajmuje bardzo ważne miejsce w Piśmie Świętym. I po Księdze Izajasza, którą zajmowaliśmy się podczas ostatnich dwóch szkoleń, Księga Psalmów jest drugą najczęściej cytowaną w Nowym Testamencie księgą Starego Testamentu. Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy, możecie nie odnosić takiego wrażenia, ale jest to druga, najczęściej cytowana w Nowym Testamencie księga Starego Testamentu. Pan powiedział, że psalmy mówią o Nim. I to jest treścią poselstwa pierwszego. To jest centralną myślą Księgi Psalmów. Ale po pierwsze, chcę powiedzieć to, że w Psalmie 22, w części, która dotyczy czasu po zmartwychwstaniu Pana, co Pan uczynił? Ogłaszał imię Ojca swym wielu braciom i pośród zgromadzenia śpiewał pieśni chwały. Śpiewał pieśni chwały Bogu, Ojcu. I możemy powiedzieć, że od czasu Jego zmartwychwstania po wieczność Jego dzieło polega na śpiewaniu pieśni chwały. Alleluja! Oto, co my robimy. Za każdym razem, gdy schodzimy się razem, podążamy za Chrystusem i śpiewamy pieśni chwały Ojcu. I w naszym chrześcijańskim postępowaniu pierwszą rzeczą, którą mamy robić, jest otwieranie naszych ust i śpiewanie pieśni chwały Bogu. W liście do Kolosan 3:16 czytamy, że jesteśmy w nowym człowieku, a w nowym człowieku, co mamy czynić, to pozwalać Słowu Chrystusa mieszkać w nas, byśmy mogli napominać i pouczać siebie nawzajem za pomocą psalmów. Po pierwsze, nie nauczać innych za pomocą słowa, lecz uczyć ich za pomocą psalmów. Gdy schodzimy się razem, mówmy: bracie, pozwól, że zaśpiewam ci psalm. Zrobimy coś takiego? Zrobimy coś takiego? Oto życie nowego człowieka. Następnie w naszym codziennym życiu chrześcijańskim, w liście do Efezjan w rozdziale 5, gdzie mowa jest o tym, że nie mamy upijać się winem, lecz mamy być napełnieni w duchu, co mamy robić? Modlić się? Nie. A co? Przemawiać do siebie wzajemnie za pomocą czego? W psalmach. Po pierwsze w psalmach, następnie w nauczaniu, potem w objawieniu, następnie w języku, a potem w innych rzeczach. Ale pierwszorzędną sprawą jest to, że mamy się nauczyć śpiewać w psalmach. A czytamy tutaj, że nawet nasze nauczanie i napominanie siebie nawzajem odbywa się za pomocą psalmów. Amen. Poza tym, to bardzo interesujące, że w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 14 mowa jest o tym, że gdy się zbieramy, co mamy? Jedynie Biblię? Nie. Święte Słowo? Nie. Gdy się zbieramy, każdy ma psalm. Czy macie psalm? Jeżeli nie macie psalmu, nie spełniacie warunków do tego, żeby przyjść na to spotkanie. Gdy przychodzicie na spotkania, musicie mieć psalm. Dlatego polecam każdemu z was, na wszystkie 12 spotkań tego szkolenia, przychodźcie z psalmem. I dobrze, że większość poselstw, 10 z 12, poświęcone będzie pojedynczemu psalmowi. Tym razem będziemy powoli przeżuwać, powoli trawić, powoli radować się wszystkimi tymi psalmami. Tak więc, żeby potrafić psalmować, musimy być wypełnieni w duchu i musimy być wypełnieni Słowem. Przesyceni Duchem Pana, a nie winem. Przesyceni Słowem Pana. Czy powiecie na to amen? Mam nadzieję, że podczas tego szkolenia będziemy dużo śpiewać. Oddawanie czci, wychwalanie, stanowi bardzo dużą część życia chrześcijańskiego. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment, który przyszedł mi na myśl i który wykopałem z posługi Watchmana Nee. Powiedział, oddawanie czci jest najwznioślejszym dziełem, jakiemu mogą się oddać Boże dzieci. Najwznioślejszym dziełem. Możemy powiedzieć, że najwznioślejszym wyrazem duchowego życia świętego jest nie modlitwa, ale chwała, jaką zanosi do Boga. Chwała Panu! Niektórzy z was nie wiedzą, jak oddawać cześć Panu. Pozwólcie, że was nauczę, jak chwalić Pana. Chwała Panu! To właśnie to, co mówi Biblia, z brzmiącym okrzykiem. Boży tron jest najwyższym miejscem we wszechświecie. Zasiada on jednak na tronie, na chwałach Izraela. Psalm 22. Boże imię, a nawet sam Bóg jest wywyższony przez chwałę. Dawid powiedział w jednym z psalmów, że modlił się do Boga 3 razy dziennie, ale w innym psalmie powiedział, że oddawał cześć Bogu 7 razy dziennie. Co jest ważniejsze? Modlitwa 3 razy dziennie, czy oddawanie czci 7 razy dziennie? W psalmach możemy dotknąć najsilniejszego, najgłębszego odczucia, a także odnaleźć najwznioślejsze i najwspanialsze oddawanie czci. Musimy ujrzeć znaczenie oddawania czci na samym początku naszego chrześcijańskiego życia. To dobre ćwiczenie, bardzo dobra lekcja i bardzo dobra duchowa praktyka chwalić Boga każdego dnia. Czy oddawaliście dzisiaj Bogu cześć? Powinniśmy uczyć się oddawać Bogu cześć, gdy wstajemy wcześnie rano. W Psalmie 30 czytamy, płacz utrzymuje się tylko przez noc. Rankiem powstają okrzyki radości. Oto, co potrzebujemy robić każdego poranka. Powinniśmy uczyć się oddawać Mu cześć, kiedy napotykamy problemy, gdy jesteśmy na spotkaniach, bądź gdy jesteśmy sami. Myślałem o czymś, co powiedział Martin Luther. Powiedział, kiedy jestem przygnębiony, wtedy się modlę. Kiedy nie mogę się modlić, wtedy śpiewam. Amen.
Okej,
przejdźmy do konspektu. Pierwszy punkt rzymski. Księga Psalmów w pełni skupia się na Chrystusie. Chrystus jest nie tylko jej centrum, lecz również wszystkim. To ważne oddawać cześć i musimy ją oddawać. Ale czemu oddajemy cześć? Dziś wielu ludzi uwielbia Księgę Psalmów i oddają Bogu cześć za Jego miłosierdzie, za Jego dobroć, za Jego miłość, za Jego łaskę, za Jego moc, za wiele rzeczy. Ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że najwznioślejsza chwała i najgłębsze oddawanie czci w Księdze Psalmów koncentruje się na Chrystusie. Chrystus jest obiektem oddawania czci. Przy okazji, pozwólcie, że powiem, czasami bardzo podobają mi się pieśni, które tworzy młodzież. Wyrażają one wiele ich uczuć. O, Panie, po prostu jestem smutny, ale teraz przychodzę do Ciebie, teraz czuję się lepiej. To jest dobre. Także Dawid pisał takie psalmy. Wyrażał własne uniesienia. Ale nie jest to najwznioślejsze oddawanie czci. Najwznioślejsze oddawanie czci to takie, i uwielbiam te pieśni, w których oddajemy cześć samemu Chrystusowi za to, kim jest, co czyni i czym jest. Musimy uczyć się zwracać naszą chwałę bardziej ku samemu Chrystusowi. Chrystus jest centrum. I On jest wszystkim w Księdze Psalmów. Myślę, że ta sprawa musi zostać w jakiś sposób odzyskana pośród nas, żebyśmy nasze spotkania, nawet nasze osobiste życie, wypełnili chwałą, lecz chwałą dla samego Chrystusa. Gdy mówimy jedynie o naszych własnych odczuciach, naszych własnych uniesieniach, naszych własnych emocjach, nie jest to tak bogate. Melodia może być wspaniała, ale po jakimś czasie znudzisz się jej śpiewaniem. Ale gdy śpiewasz o Chrystusie, o, bogactwa, nigdy nie będziesz czuł znużenia. Czyż nie zgadzacie się? Przejdźmy teraz do drugiego punktu rzymskiego. Przeczytam go. Centralną myśl Księgi Psalmów stanowi Chrystus objawiony w prostych słowach oraz Kościół, który jest domem i miastem Bożym przez wzgląd na Królestwo Boże, przedstawiony w typie świątyni i miasta Jeruzalem. Mamy tu trzy rzeczy. Po pierwsze, objawiony Chrystus. Po drugie, Kościół przedstawiony w typie, przez dwie rzeczy, przez dom i miasto. Tego typu zrozumienie psalmów jest absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi o otworzenie przed nami tej księgi. Tak, Księga Psalmów mówi o wielu, wielu sprawach. Ale po pierwsze, jest ona wyraźnym objawieniem o samym Chrystusie. Każde z 10 poselstw, które dotyczyć będzie różnych psalmów, mówić będzie o 10 różnych aspektach tego, kim jest Chrystus. Psalm drugi mówi o Chrystusie, który jest Bożym pomazańcem w Bożej ekonomii. Psalm ósmy mówi o doskonałości Chrystusa, tego, który się wcielił i został ukoronowany. Psalm szesnasty mówi o Chrystusie w Jego ludzkim życiu, śmierci, zmartwychwstaniu, w niebo wstąpieniu, o Chrystusie, który zaspokaja Boże pragnienie i wypełnia Jego upodobanie. Psalm 22 mówi o Chrystusie, Jego odkupiającej śmierci i w wytwarzającym Kościół zmartwychwstaniu. Psalm 23 mówi o Chrystusie, pneumatycznym Chrystusie, który organicznie pasie nas w swoim zmartwychwstaniu. Psalm 24 mówi o Chrystusie, który jest Królem Chwały. Następnie Psalm 45, wspaniały, wspaniały psalm o Chrystusie Królu i Kościele Królowej. Potem Psalm 68 mówi o Chrystusie w Bożym poruszaniu. Jeżeli chcemy poznać, jak straszny, niesamowity, psalm ten kończy się słowem straszny, niesamowity, jak niesamowity jest Bóg, jak niesamowite jest Boże poruszanie, po prostu przeczytajcie Psalm 68, gdzie Chrystus jest centrum Bożego poruszania. Następnie Psalm 69, mamy tam Chrystusa w Jego cierpieniach. I wracając jeszcze do Psalmu 40, mamy tam Chrystusa, który wprowadza w życie Bożą nowotestamentową ekonomię. Bóg nie pragnie ofiar. Chrystus przychodzi, by samemu wypełnić Bożą wolę. O tym mówi Psalm 40. I wreszcie, na tym szkoleniu, ostatnim psalmem, o jakim będziemy mówić, będzie Psalm 72, który mówi o panowaniu Chrystusa, które służy odzyskaniu całej ziemi. Amen. W psalmach jest tak wiele bogactw, że nie jesteśmy w stanie zająć się nimi wszystkimi podczas jednego szkolenia. To dlatego podczas tego szkolenia zajmiemy się pierwszą połową, a na następnym szkoleniu przejdziemy do drugiej połowy. Zajmiemy się wszystkimi tymi wspaniałymi zagadnieniami związanymi z Chrystusem. Ale teraz powróćmy do konspektu. A. Duchem, rzeczywistością, właściwością boskiego objawienia w Księdze Psalmów jest Chrystus, centrum i wszystko w odwiecznej Bożej ekonomii. Punkt pierwszy. Z tego względu Chrystus jest po pierwsze ucieleśnieniem trójjedynego Boga, jak również domem, mieszkaniem Boga, czego symbolem jest świątynia w drugim rozdziale Ewangelii Jana, Królestwem Bożym, czego symbolem jest miasto Jeruzalem i władcą całej ziemi, panującym z domu Bożego w Królestwie Bożym. Mamy tutaj psalm drugi, wersety od 6 do 9. Psalm ten mówi o Chrystusie najpierw w wersecie drugim, że jest on pomazańcem i że ten pomazaniec został zrodzony jako syn. Jesteś moim synem, dziś zrodziłem ciebie. I ten syn, który został zrodzony, będzie tym, który posiądzie wszystkie narody. Wszystkie narody będą jego dziedzictwem, a krańce ziemi jego własnością. I będzie panował nad nimi laską żelazną. Innymi słowy, w tych kilku krótkich wersetach zawiera się cała ekonomia Nowego Testamentu odnośnie Chrystusa. Począwszy od tego, że został namaszczony przez jego zmartwychwstanie i stanie się pierworodnym Synem Bożym, aż do jego powrotu i odziedziczenia narodów i krańców ziemi. Wtedy będzie panował jako król. Panował nad nimi laską żelazną. Będziemy o tym mówić w następnym poselstwie. Chcę tutaj jedynie dać wam namiastkę i pokazać, że w Księdze Psalmów Chrystus jest jej centrum. W punkcie pierwszym zwróćcie na to uwagę, że po pierwsze Chrystus jest ucieleśnieniem trójjedynego Boga. Następnie mamy dom, którym jest powiększony Chrystus. Dom nie jest czymś, co jest poza Chrystusem. Gdy Chrystus się powiększa, staje się Bożym mieszkaniem. W drugim rozdziale Ewangelii Jana czytamy: zniszczcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Mówił tutaj o sobie, o Chrystusie, który staje się domem Bożym. Następnie w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza, w wersecie 21, Pan mówi, że Królestwo Boże jest w was. To oznacza, że kiedy przychodzi Chrystus, przychodzi Królestwo. Jego powiększenie staje się królestwem. I wreszcie, w drugim rozdziale Księgi Daniela czytamy o wielkim kamieniu, którego nie uczyniła ręka ludzka, który przyjdzie pod koniec ludzkich rządów i zmiażdży wszelkie ludzkie rządy i stanie się wielką górą. Tym kamieniem jest sam Chrystus. Chrystus, powiększając się, staje się Bożym mieszkaniem. Powiększając się jeszcze bardziej, staje się miastem bądź królestwem. Gdy jeszcze bardziej się powiększy, wypełni sobą całą ziemię. Widzimy, że Chrystus tutaj wciąż się powiększa, 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 aż wypełni sobą całą ziemię. To dlatego pod koniec tej części Księgi Psalmów, w Psalmie 72, w ostatnim wersecie czytamy: niech Jego chwała napełni całą ziemię. Gdy Chrystus wypełni całą ziemię, Jego chwała wypełni całą ziemię.
Amen.
Dlatego Chrystus jest wszystkim we wszystkim w całym wszechświecie.
Amen.
Może w tym miejscu omówię najpierw z wami pięć ksiąg w Księdze Psalmów. Księga Psalmów, 150 psalmów, dzieli się na pięć ksiąg. W konspekcie do Księgi Psalmów, w wersji odzyskiwania, widzimy podział na te pięć ksiąg. Księga pierwsza to psalmy od 1 do 41. Księga druga, psalmy od 42 do 72. Księga trzecia od 73 do 89. Księga czwarta od 90 do 106. I księga piąta od 107 aż do końca. Podział ten już był obecny w Starym Testamencie. Ma on bardzo długą historię, jest bardzo stary. Duch Święty miał odczucie i zamiar, dokonując podziału tych 150 psalmów na pięć ksiąg. Dojdziemy do tego później w konspekcie. Ale chciałem na to zwrócić wstępnie uwagę. W drugim punkcie rzymskim czytamy, że Chrystus jest objawiony w prostych słowach. Lecz Kościół nie jest objawiony w prostych słowach. Raczej przedstawiony jest w formie typu. Istnieją ludzie, którzy mówią, że przyszedł Nowy Testament i Stary Testament odszedł. Przez co wszystko to, co zostało opisane w Starym Testamencie, co odnosi się do Żydów, już się nie liczy. I w związku z tym dom to po prostu Chrystus, a świątynia to po prostu Kościół. To nie do końca prawda. Są także tacy, którzy mówią, że wszystko to, co odnosi się do odzyskiwania przez Boga Jego domu i Jego miasta, którym jest Jerozolima, dosłownie się wypełni. To także jest tylko w części prawdą. Co naprawdę ma miejsce, to to, że zarówno dom, jak i miasto opisane w tej księdze stanowią typy, są typami. Dają nam obraz tego, czym jest Kościół. Chrystus jest więc objawiony, zaś Kościół przedstawiony jest w formie typu. B. Obraz przedstawiony w Księdze Psalmów jest taki sam, jak ukazany w całej Biblii. Chrystus, Kościół i władanie Chrystusa nad całą ziemią, której centrum jest Nowa Jeruzalem. O tym właśnie mówi Nowy Testament. Po pierwsze, o pojedynczym Chrystusie. Zrealizował On swoją posługę na ziemi, następnie umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba i w swoim zmartwychwstaniu zrodził wielu braci. Odrodził wielu wierzących, którzy zbiorowo stali się Jego ciałem, Kościołem. I to ciało, Kościół, będące Jego wyrazem, Jego zbiorowym przejawem, stanie się Jego oblubienicą i uzyska zwieńczenie w Królestwie. Zanim nadejdzie Królestwo, żyjemy w wieku Kościoła. I wiek Kościoła prowadzi do wieku Królestwa. W 16 rozdziale Ewangelii Mateusza Chrystus najpierw przedstawia nam objawienie o Chrystusie, a następnie objawia nam Kościół. I ten Kościół jest kluczem do Królestwa. Takie jest więc objawienie w Nowym Testamencie. I dzisiaj Kościół stanowi przedsmak Królestwa, życia Królestwa, ponieważ w liście do Rzymian w rozdziale 14 powiedziane jest, że Królestwo Boże to nie jedzenie i picie, lecz Królestwo Boże to dzisiejsze życie Kościoła. Ale rzeczywistość i przejaw życia Kościoła nastąpią, gdy powróci Pan Jezus. A gdy powróci, zakończy wiek Kościoła i wprowadzi wiek Królestwa. I wtedy odzyska całą ziemię. Uwielbiam Psalm 8. Zagłębimy się w niego. O Panie, nasz Panie, jak doskonałe jest imię Twoje, gdzie? Na całej ziemi. Obecnie ziemia nie jest tak doskonała, lecz gdy Pan powróci i odzyska ziemię jako swoją własność, wtedy wiecie, co się stanie? Szatan zostanie wyrzucony. Ten, który uzurpuje sobie prawo do ziemi, zostanie wyrzucony, a Chrystus wkroczy, by królować nad całą ziemią. I to wprowadzi nowe niebo i nową ziemię po wieku Królestwa. Będzie to nowa Jeruzalem, gdzie są nowe niebo i nowa ziemia. Oto obraz całego Nowego Testamentu. Księga Psalmów przedstawia to wszystko za pomocą tych czterech rzeczy. Chrystusa, domu, miasta i ziemi. Punkt C. Z boskim objawieniem w Księdze Psalmów wiąże się jedna szczególna sprawa. O tak wzniosłym objawieniu starożytni pobożni święci prorokują, wyrażając je w słowach pełnych uniesień. Księga Psalmów nie została napisana przez aniołów. W istocie jest to księga, która ma największą liczbę autorów. Inne księgi napisane zostały przez jednego autora, lecz psalmy napisane zostały przez wielu, wielu autorów. Dawid miał największy udział w ich napisaniu. Ale wszyscy ci autorzy są ludźmi i pisali pod wpływem własnych uniesień, własnych odczuć, przekazywali własne wrażenie, doświadczenia. Chcę, żebyście spojrzeli do tematu Księgi Psalmów w waszych Bibliach. Czytamy, że tematem tej księgi są przejawy uniesień, uczuć, wrażeń i doświadczeń pobożnych mężów szukających Boga i kontaktujących się z Nim poprzez wychwalanie, modlitwy i radosne śpiewanie. Pamiętajcie więc o tym. To śpiewanie, wychwalanie i modlitwy pobożnych mężów w ich przejawach, uczuciach, ich uniesieniach względem Boga. Przy okazji, gdy przychodzimy na spotkanie, gdy się modlimy, gdy oddajemy cześć, musimy używać naszego ducha. Lecz nie tylko to, musimy używać także naszego serca, musimy używać naszych odczuć. W Księdze Psalmów mowa jest o używaniu, ćwiczeniu wielu rzeczy. Na przykład w Psalmie 16 czytamy: cieszy się moje serce i raduje się chwała moja. A moją chwałą, jeżeli czytacie Studium Życia, jest mój duch. Ponieważ w Psalmie 30 czytamy: zdejmę mój wór i przepaszę się radością. Do końca chwała moja śpiewać Ci będzie pieśni chwały. W jaki sposób nasza chwała może śpiewać pieśni chwały? Chwała wiąże się z naszym duchem. O czym więc tu mówimy? Zawsze, kiedy chcemy oddawać cześć Panu, musimy ćwiczyć naszego ducha. Ale mamy ćwiczyć nie tylko naszego ducha. Musimy także ćwiczyć nasze serce. Psalm 45 mówi: serce moje wezbrało. Czy twoje serce wezbrało? Czy też twoje uczucia wezbrały? Wzdychaniem: o, kocham ten dom. Kocham ten samochód. Kocham moją żonę. To wspaniałe. Ale chciałbym, żeby twoje serce wezbrało tym, co dobre, czyli Chrystusem. A wtedy twój język będzie rylcem biegłego pisarza. Mam nadzieję, że po tych 6 dniach wielu z nas napisze wiele, wiele pieśni. Kiedy brat Lee wygłaszał to studium na temat Księgi Psalmów w 1968 roku, napisanych zostało wtedy wiele psalmów. Mam nadzieję, że po tych 6 dniach wielu z was napisze wiele pieśni, psalmów, które oddają cześć Panu. Gdy będziecie pisać, piszcie używając swoich odczuć, swojego serca, a następnie śpiewajcie używając swojego języka. Aleluja! Czy wiecie, jakie jest ostatnie słowo w Księdze Psalmów? Aleluja! Czy wiecie, jakie jest pierwsze słowo? Błogosławiony! Błogosławiony! Słowo błogosławiony oznacza także szczęśliwy. Oznacza to, że gdy śpiewamy Panu, jesteśmy szczęśliwi. Zarówno w Księdze Psalmów, jak i na początku Nowego Testamentu, kiedy Pan wszedł na górę, jakie było Jego pierwsze słowo? Szczęśliwi, błogosławieni. Tak naprawdę, wszystkie te 5 ksiąg, księga pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, kończą się w ten sam sposób. Błogosławiony niech będzie Jahwe, Bóg Izraela, na wieki wieków. Amen i amen. Przeczytajcie. Pod koniec każdej księgi czytamy to samo. Błogosławione niech będzie Jego chwalebne mi imię. Niech Jego chwała napełnia całą ziemię. Amen i amen. Niech Jego lud powie amen. A na koniec Księgi Czwartej napisane jest Alleluja. I znowu na końcu Księgi Piątej czytamy Alleluja. To nieprosta rzecz móc powiedzieć błogosławiony. Pierwszy rozdział listu do Efezjan. Mówienie dobrze jest błogosławieniem. Musimy więc wypowiadać wiele słów błogosławieństwa. Chrystus, dom, miasto, ziemia to wszystko słowa błogosławieństwa. Jesteśmy więc w punkcie C. Są to więc święte przejawy, uniesienia, uczucia, wrażenia, wszystkie te rzeczy. W Psalmie 150 czytamy: chwalcie Pana dźwiękami trąby, dźwiękami harfy, dźwiękami liry. Struny głosowe niektórych braci są jak trąba. Wstają i mówią: chwała Panu. Podczas gdy niektórych sióstr są jak harfa. Wszystko w porządku, jakąkolwiek to ma mieć formę. Po prostu podejdź i śpiewaj pieśni chwały Panu. Amen.
Punkt D.
Zwieńczeniem boskiego objawienia jest miasto Nowa Jeruzalem, znak mieszkania, przybytku Boga. To dzięki niej przetworzony i zwieńczony trójjedyny Bóg przejawi się i wyrazi we wszech zawierającym Chrystusie i będzie panował na nowej ziemi i w nowym wszechświecie na wieczność. Tu oczywiście mowa o końcu Biblii. Jest to zwieńczenie wszystkich boskich objawień. Jest to Nowa Jeruzalem. W Księdze Psalmów mowa jest o tym w sposób bardzo poetycki. Jak miłe jest Twoje mieszkanie. Gdy wejdziemy do Nowej Jeruzalem, Nowa Jeruzalem to przybytek Boga pomiędzy ludźmi. Wejdziemy tam i powiemy, jak miłe jest Boże mieszkanie. To miejsce odpocznienia, to miejsce, w którym się radujemy. Co więcej, to miejsce piękna. Jest powiedziane, że jest on doskonały w swym pięknie. Dom Boży jest doskonały w swym pięknie. Jest doskonały w swym pięknie. Gdy wkraczamy w prawdziwe radowanie się domem Bożym, powiemy, o, Boży dom jest piękny. Jest piękny. To dlatego psalmista powiedział, zamieszkam w nim, a nie w namiotach bezbożnych. Amen. Teraz przechodzimy do punktu E. Pięć ksiąg, na które dzieli się Księga Psalmów, układa się progresywnie, tak jak cała Biblia. Jest pięć ksiąg. Księga pierwsza rozpoczyna się od prawa. Błogosławiony człowiek, który zachowuje prawo. Tak więc księga pierwsza poświęcona jest odwróceniu się od prawa i zwróceniu do Chrystusa. Potem posuwamy się naprzód. Księga druga jest dużo lepsza. Rozpoczyna się od słów w psalmie 42. Moje serce pragnie Boga. Czyż nie jest to lepsze niż powiedzenie błogosławiony człowiek, który zachowuje prawo? To postęp, to rozwój. Potem przechodzimy do księgi trzeciej. Mamy tam dom Boży i miasto Boże, które zostają zachowane dzięki docenianiu samego Chrystusa. Przez to, że doceniamy Chrystusa, zachowane zostają Boży dom i Boże miasto. To księga trzecia. Zajmiemy się tym na następnym szkoleniu. Księga czwarta mówi o odzyskiwaniu całej ziemi, a księga piąta o domu i mieście, które są chwałą, bezpieczeństwem i pragnieniem tego, żeby Chrystus panował na ziemi. To wszystko znajduje się w konspekcie w wersji odzyskiwania. Wymienia on tematy wszystkich pięciu ksiąg. Ja jedynie podałem wam streszczenie. Tak więc pierwszy punkt. Objawienie postępuje coraz wyżej, od pierwszej do piątej księgi Psalterza. W piątej części psalmistów wypełnia chwała dla Boga. Dwa. Centralna myśl tego progresywnego objawienia przedstawia się następująco. Bóg jest ucieleśniony w Chrystusie. Chrystus jest w swoim ciele, a Jego ciało jest domem i miastem Bożym przez wzgląd na Boże Królestwo nad ziemią. To tak naprawdę spojrzenie w miniaturze na całą Biblię. Pamiętacie, że w Księdze Rodzaju 1,26 Bóg stworzył człowieka na swój obraz ze względu na swój wyraz, z zamiarem, żeby człowiek reprezentował go i sprawował jego władzę. Ze względu na co? Ze względu na ostateczny zamysł obalenia wroga, przeciwnika, usunięcia go z ziemi, żeby Bóg odzyskał ziemię na własność. Tak więc najpierw mamy Chrystusa, który się powiększa i staje jego domem, gdzie wyraża Boga. A następnie miastem, w którym sprawuje jego władzę. Gdy to się stanie, spowoduje to wydalenie szatana z ziemi. A Chrystus odzyska ziemię. Amen. Oto czym się tutaj zajmujemy. Dzisiaj ziemia nie jest jeszcze doskonała. Imię Pana nie jest jeszcze doskonałe. Dlaczego? Ponieważ Kościół nie został jeszcze ukończony, wydoskonalony. Kiedy Kościół zostanie wydoskonalony, wtedy szatan zostanie wyrzucony. A gdy szatan zostanie wyrzucony, wtedy ziemia będzie pańska. Amen. Nie mogę się doczekać poselstwa trzeciego na temat psalmu ósmego. O Panie, nasz Panie, jak doskonałe Twe imię na całej ziemi. Ale w jaki sposób Pan chce tego dokonać? Dokona tego przez niemowlęta i ssących. Z ich ust ugruntował siłę, bądź zgotował sobie chwałę. Jeżeli nie jesteś niemowlęciem i ssącym, nigdy nie będziesz mógł chwalić Pana. Niektórzy przychodzą i mówią, czym wy się tutaj zajmujecie? Chcę poddać was badaniu. Chcę wiedzieć dokładnie, kim jesteście. Gdy zachowujesz się w taki sposób, nie jesteś niemowlęciem i ssącym. Jesteś profesorem. Wszyscy w Pańskim odzyskiwaniu jesteśmy niemowlętami i ssącymi. Możemy być niemowlęciem i ssącym wyłącznie dzięki odrodzeniu, dzięki dziełu Pana w nas. A kiedy stajemy się niemowlęciem i ssącym, to wydoskonali naszą chwałę. Zanim przyszliśmy do Kościoła, nie wiedzieliśmy, jak chwalić Pana. Nawet posiadając najlepsze wykształcenie, kończąc seminarium bądź akademię muzyczną, wciąż nie wiesz, jak chwalić Pana, gdyż nie jesteś niemowlęciem i ssącym. Ale gdy przychodzimy do Pańskiego odzyskiwania, o, jak miłe jest Jego mieszkanie. Kosztujemy tłuszczu Jego domu. I pijemy z rzeki Jego rozkoszy. Jest tutaj zdrój życia i widzimy tu światło. Co za radość! Gdy to się dokonuje, nasza chwała zostaje wydoskonalona. Amen. Okej, przejdźmy teraz i radujmy się tą długą listą tego, co omawia Księga Psalmów w czterech aspektach. Księga Psalmów omawia cztery główne sprawy, zachowując ich wspaniałą kolejność. Chrystus, dom, miasto i ziemia. Po pierwsze, co mówi o Chrystusie? Mamy tutaj 19 punktów. Będę się starał szybko przeczytać te wersety. Jeżeli macie wersję odzyskiwania, możecie je śledzić. I miejmy nadzieję, że dzięki temu uzyskacie panoramiczny obraz tego, kim jest ten Chrystus. Jak miły jest Jego dom, jak wspaniałe i cudowne jest to miasto. I ostatecznie, w jaki sposób Chrystus weźmie w posiadanie ziemię. Po pierwsze, Chrystus w swojej boskości, w Jego boskości. Psalm 45:7 mówi, tron Twój, o Boże, trwa wiecznie. Berło sprawiedliwości berłem Twego królestwa. Werset ten cytowany jest w liście do Hebrajczyków 1:8 i odnosi się do Syna. Czytamy w nim, o Synu mówi, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Tak więc, kiedy mowa jest o tym, że Jego tron jest na wieki wieków, to odnosi się do Chrystusa w Jego boskości. Punkt drugi. W Psalmie 8:5 czytamy, czym jest śmiertelny człowiek, że o nim pamiętasz, i czym Syn Człowieczy, że go nawiedzasz? Po pierwsze, Bóg pamięta o człowieku. Następnie nawiedza człowieka. 2000 lat temu przyszedł i złożył nam wizytę. Czyż to nie wspaniałe? Kim jesteśmy? Kim jesteś? Po pierwsze, jesteś Adamem. Jedynie kawałkiem gliny. To Syn Człowieczy. Po drugie, jesteśmy jedynie powietrzem, marnością, niczym. To śmiertelny człowiek. W oryginale to słowo Enosz. Więc po pierwsze, jesteśmy stworzonym Adamem. Po drugie, przez upadek staliśmy się nikim. Staliśmy się marnością. I wiecie co? Bóg zdecydował, że nas nawiedzi. Nie nawiedził aniołów. Nawiedził śmiertelnego człowieka. Oto Chrystus w Jego wcieleniu. To także omawia Jego człowieczeństwo. Następnie punkt czwarty. Chrystus w Jego ludzkim życiu. W wersecie 8 powiedziane jest, mam zawsze Jahwę przed sobą, nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Wiecie, o czym tu jest mowa? O Chrystusie, który żył na ziemi. Kiedy Chrystus żył na ziemi, miał zawsze Jahwę przed sobą. Ewangelia Jana 8:29 mówi, że Ojciec nie zostawił mnie samego. Ten, który mnie posłał, zawsze jest ze mną, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Psalm 16. Wielu ludzi czyta go i mówi, o, to wspaniały psalm, i odnoszą go do siebie sam. Lecz tak naprawdę jest to psalm, który opisuje życie Chrystusa, gdy żył On na ziemi, a także gdy umarł i gdy był w Hadesie. Kilka lat temu, gdy byłem chory i bardzo cierpiałem, przeczytałem psalm 16. Moje serce cieszy się. Moja chwała, to jest mój duch, raduje się. Nawet ciało moje odpoczywa w pokoju. Odpoczywa. Chrystus mówił te słowa, gdy był w Hadesie. Powiedziałem więc sobie, nie mam co narzekać. Brat Lee powiedział, że Chrystus nie udał się do Hadesu spiesząc się, tylko wszedł i wyszedł. Poświęcił czas i udał się na wycieczkę. I gdy był w Hadesie, powiedział, moje serce cieszy się, mój duch raduje się, a moje ciało odpoczywa w chwale, odpoczywa w pokoju. Oto, co się wydarzyło, gdy Chrystus umarł. To następny punkt. Chrystusa w Jego śmierci. Psalm 22, duża jego część opisuje śmierć Pana. Werset drugi rozpoczyna się od słów: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy nie brzmi to znajomo? To słowa Chrystusa, gdy cierpiał. To Psalm 22, ale na tym się nie kończy. Kończy się wspaniale. Po tej pierwszej części czytamy: w zmartwychwstaniu ogłoszę imię Twoje braciom moim. Pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał pieśni chwały. To dotyczy Jego zmartwychwstania. Tak więc w pierwszej części Psalmu 22, w wersetach od 2 do 22 mamy Jego śmierć. Lecz od wersetu 23 mamy Jego zmartwychwstanie. Ogłoszę imię Twoje braciom moim. Pośród zgromadzenia będę Ci śpiewał pieśni chwały. Słowa te cytuje list do Hebrajczyków 2:12. Także w psalmie drugim mamy ten werset: Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Wiecie, ten werset cytowany jest przynajmniej 3 razy w Nowym Testamencie. W liście do Hebrajczyków, w rozdziale 1, później w rozdziale 5 i w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich. I w każdym z tych 3 miejsc mowa jest o czymś bardzo wyraźnie. Jest to więc bardzo ważny werset, który mówi o Chrystusie w Jego zmartwychwstaniu. Dzisiaj nasz Chrystus nie leży w grobie. Dzisiaj nasz Chrystus zmartwychwstał. Jest tu. Jest pośród nas. I wiecie, co robi? Prowadzi śpiew. Bob Danker nie prowadzi śpiewu. Chrystus prowadzi śpiew. Prowadzi nas w śpiewaniu pieśni chwały dla Niego pośród zgromadzenia. W psalmie 16:10, gdy Chrystus był w Hadesie, co powiedział? Nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu. Nie dozwolisz, by święty Twój oglądał otchłań. Innymi słowy, gdy tu jestem, wiem, Panie, że nie zostawisz mnie tutaj. Powstanę z martwych. Opuszczę to miejsce. Słowa te cytują Dzieje Apostolskie 2:27. Teraz punkt 7. Chrystusa w Jego wniebowstąpieniu. To Psalm 68, który składa się z 2 części. Pierwsza dotyczy tego, czego Chrystus dokonał, i osiąga swój szczyt w wersecie 19. W wersecie 19 czytamy: Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś dary spośród ludzi, nawet buntowników. Słowa te cytuje Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 4, gdy mowa jest o wytworzeniu Kościoła. W Psalmie 68 czytamy o tym, co było rezultatem podróży Chrystusa po wszechświecie, wejścia w górę, a następnie stąpienia. Służyło to temu, żeby Jahwe Bóg mógł uzyskać mieszkanie pośród ludzi. Gdy Paweł wykorzystuje ten werset, mówi, że Chrystus dzięki swemu wniebowstąpieniu i wzięciu do niewoli tych, którzy byli w niewoli, wytworzył co? Wytworzył Kościół. I w taki sposób Kościół staje się mieszkaniem, o którym mówi Psalm 68. Teraz punkt 8. Chrystusa w Jego wywyższeniu. Psalm 80, werset 18 mówi: niech ręka Twoja będzie nad mężem Twojej prawicy, nad synem człowieczym, któregoś utwierdził dla siebie. Chrystus staje się mężem Bożej prawicy w swoim wywyższeniu. Psalm 110, który cytuje pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, mówi tak: Jahwe ogłasza mojemu Panu, siądź po mojej prawicy, aż Twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy. Gdzie jest dzisiaj Chrystus? Jest po prawicy Boga. I co tam robi? Czeka. Czeka, aż jego wróg zostanie położony jako podnóżek pod jego stopy.
Okay. Then number nine.
Punkt dziewiąty.
Christ
Chrystusa
being crowned.
W jego ukoronowaniu.
Again, you have Psalm 8.
Mamy tu ponownie Psalm 8. Gdzie czytamy: uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś. Chwała wiąże się ze zmartwychwstaniem. Cześć wiąże się z wniebowstąpieniem. W swoim człowieczeństwie Chrystus, gdy się wcielił, uczyniony został niewiele mniejszym od aniołów. Lecz dziś, wraz ze swoim człowieczeństwem, zmartwychwstał i w niebo wstąpił i jest ukoronowany chwałą i czcią. Następny punkt. Chrystusa w jego osadzeniu na tronie. Psalm 2, werset 6 mówi: ustanowiłem mojego króla na Syjonie, czyli w niebiosach, świętej górze mojej. Dziś Chrystus siedzi na tronie jako król w niebie. I następny punkt. Chrystusa w jego panowaniu, królowaniu i władzy. Psalm 2 mówi: żądaj ode mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i w posiadanie twoje krańce ziemi. Potem w Psalmie 8 czytamy: obdarzyłeś go, tego wywyższonego człowieka, władzą nad dziełami rąk twoich. Złożyłeś wszystko pod jego stopy. Psalmista patrzył w dół. Zawsze, gdy patrzymy z góry na ziemię, jesteśmy rozczarowani. Nie patrzmy w dół. Zawsze, gdy patrzymy w dół, stajemy się przygnębieni. Więc to go przygnębiło. Pan mówi więc: oto niebiosa, i gwiazdy, i księżyc. Czy wiecie, co to oznacza? Znaczy to: nie patrz w dół, patrz w górę. Zawsze, gdy patrzymy w dół, zawsze, gdy spoglądamy na siebie, nie potrafimy uwolnić chwały. Zawsze, gdy patrzymy w górę, wznosi się chwała. Są dwa psalmy. Psalm 42 i 43. Kończą się w ten sam sposób. O, czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? Czemu jesteś zgnębiona? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Zawsze, gdy spoglądamy na swoją duszę, nie ma tam na co patrzeć. Jesteś przygnębiony. Jesteś zgnębiony. To dlatego w Księdze Psalmów w wielu miejscach czytamy: podnieście, podnieście swoje ramiona, podnieście głowę, podnieście swe głowy, o bramy. Zawsze podnośmy, zawsze patrzmy w górę. Amen. Spoglądamy w górę, gdyż Chrystus osadzony jest na tronie. On jest królem i wszystko znajduje się pod jego stopami. Okej, kolejny punkt. W swej niebiańskiej posłudze jest on arcykapłanem. W Psalmie 110 czytamy: jesteś kapłanem według porządku Melchizedeka. Słowa te cytuje list do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 6. Następnie Chrystus walczy z wrogiem, by zakończyć ten wiek. Psalm 110. To prawdziwy obraz lwa baranka. W ostatnim wersecie czytamy, że schyli się i że napije się, a potem podniesie swą głowę i zaryczy. Oto Chrystus. W czasie, gdy przychodzi, walczy. Jest wojownikiem. Kolejny punkt. Chrystusa w Jego zwycięstwie. Psalm 45. W wersetach od 4 do 6 czytamy: przypasz do biodra swój miecz, o potężny, w swoim dostojeństwie i blasku, a w dostojeństwie swoim jedź naprzód w zwycięstwie. W Księdze Objawienia Chrystus przychodzi jako Słowo Boże. A gdy przychodzi jako potężny mocarz, przyprowadza ze sobą swoich mocarzy. Księga Joela mówi, że nadchodzi ze swoimi mocarzami. Czytamy dalej. Strzały Twoje są ostre. Ludy poddają się Tobie. Strzały trafiły w serce wrogów króla. To wspaniałe. Strzały nie są w kołczanie tego, który strzela, lecz w sercu wroga. To przypomina oczywiście o Księdze Objawienia, rozdziale 6, gdzie widzimy objawienie o białym koniu i czytamy, że człowiek, który jedzie na białym koniu, ma w ręku łuk, lecz nie ma strzały. Co to oznacza? Że strzała została wystrzelona, znajduje się w sercu wroga. Pan jest tym, który zwycięża. Następny punkt. Chrystusa w Jego zamieszkiwaniu. Psalm 22. Ogłoszę imię Twoje braciom moim. Werset 23. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Gdzie jest dziś Chrystus? Jest pośród nas. Jest pośród nas i chwali Ojca. 14 rozdział Ewangelii Jana mówi, że nie będzie On tylko z nami, wersety 16 i 17, ale że będzie w nas. Chrystus jest dzisiaj tym, który zamieszkuje. Poświęcimy temu całe poselstwo. Posłuchajcie, jeżeli myślicie, że znacie Psalm 23, nie znacie go jeszcze. Poczekajcie, aż dojdziemy do tego poselstwa. Psalm 23. Chrystus w swoim niebiańskim pasieniu na 5 etapach. Wspaniałe. Pasie On, dokonuje On dzieła organicznego pasienia jako duch, pneumatyczny Chrystus. Następnie Chrystusa, który jest kamieniem służącym budowni. Psalm 118. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła. Werset ten cytowany jest wiele, wiele razy. W 21 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 12 Ewangelii Marka, w 20 Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale Dziejów Apostolskich i w 1 liście Piotra, w 2 rozdziale. Chrystus został odrzucony przez Żydów. Był Mesjaszem, lecz oni go odrzucili. Teraz ten kamień, którego odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła. Amen. Następnie Chrystusa w Jego przyjściu. Ostatni psalm w tych dwóch księgach. Psalm 72. Druga księga kończy się nadejściem Chrystusa i nie przychodzi On jako straszny sędzia. Przychodzi jak woda, jak deszcz, który pada na trawnik. Skoszoną trawę. jak obfity deszcz, który leje się na ziemię. Pada na nas, kapie na nas. Jest zarówno obfitym zasobem, jak i zasobem dodającym sił. I dzięki temu zasobowi w tych dniach sprawiedliwi rozkwitną i będzie obfitość pokoju, aż nie będzie już księżyca. Amen. Z kolei Psalm 96:11 mówi: niech się cieszy niebo i ziemia raduje, niech huczy morze i to, co je napełnia, niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech także śpiewają z radości wszystkie drzewa leśne przed obliczem Jahwe, bo nadchodzi. Nadchodzi dzień, kiedy nawet drzewa będą klaskać w dłonie. Czyż nie będzie to wspaniałe? I na koniec Chrystusa w Jego władaniu. W Psalmie 93, werset 1, 97, wersecie 1 i 99, wersecie 1, wszystkie te wersety zaczynają się od słów: Jahwe króluje. Gdy patrzymy dziś na ziemię znajdującą się w zamęcie, ogłaszajmy w swoim duchu: Jahwe króluje. Jahwe króluje. Ekonomia nie króluje. Nie królują Twe własne odczucia. Jahwe króluje. Psalm 100 mówi: czyń radosny zgiełk dla Jahwe cała ziemia. Dlaczego możemy uczynić radosny zgiełk? Bo On króluje, Jahwe króluje. Tak więc to wszystko, co dotyczy Chrystusa. Kolejny punkt dotyczy domu. Jeszcze dla Waszej informacji, najważniejsze psalmy, które mówią o Chrystusie, to psalm 2, 8, 16, 22, 23, 24, 45, 68, 80, 91, 110 i 118. 12 psalmów. Teraz przechodzimy do domu. Nie będziemy w stanie wyczerpać wszystkich tych aspektów, którymi się radujemy. Zanim przyszliśmy do kościoła, albo zanim poznaliśmy Pana, życie było takie żałosne, czyż nie? A od czasu, gdy przyszliśmy do Pańskiego odzyskiwania, każdy dzień to radość. Jest napisane: jak urocze, jak miłe. To słowo urocze oznacza także: jak przyjemne. Życie Kościoła jest naprawdę, naprawdę bardzo przyjemnym miejscem. W studium życia brat Lee powiedział: życie Kościoła to Boże ustronie. Kiedy panują upały, ludzie bogaci nie lubią przebywać w miejscach, gdzie panuje upał. Znajdują więc miejsca, gdzie jest chłód, gdzie mogą przyjemnie spędzać czas. I wiecie, Bóg, powiedziane jest, niebo jest Jego tronem, lecz pragnie być w miejscu, gdzie jest przyjemnie. To przyjemne miejsce to Jego ustronie. Wiecie, gdzie dziś jest Boże ustronie? Bożym ustroniem, zaciszem jest Kościół, mieszkanie. Jak urocze jest Twoje mieszkanie. jest doskonałe w swym pięknie. Przejdźmy przez te punkty. Nie jesteśmy w stanie ich wyczerpać, dlatego mowa tu o aspektach takich jak, co oznacza, że jest ich więcej, a wymienionych jest tylko kilka. Punkt pierwszy to Boże mieszkanie. Wiem, że nie doszliśmy jeszcze do psalmu 84. Psalm 84 mówi, jak miłe, jak urocze jest Twoje mieszkanie, nawet wróble, ptaszki, o które nikt się nie troszczy, znajdują tam swój dom. Czy wiecie, dlaczego znajdujemy tu swój dom? Ponieważ Bóg znajduje tu swój dom. Bogu jest tu przyjemnie. Powiedziane jest, że są dwa ołtarze. Ołtarz miedziany na ofiary całopalne, gdzie składane są ofiary całopalne, i ołtarz kadzidlany, przy którym radujemy się Chrystusem, który jest zmartwychwstanie. I mieszkamy pomiędzy tymi dwoma ołtarzami. Ale nie będziemy jeszcze mówić o psalmie 84, ale mówić będziemy o psalmie 68, gdzie czytamy: wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś ludzi do niewoli, ale to nie jest celem. Co jest tym celem? Żeby Jahwe Bóg mógł mieszkać pośród swego ludu. Wiecie, gdzie jest niebo? Niebo jest tam, gdzie mieszka Jahwe. Tam, gdzie jest Bóg, doświadczamy pokoju, doznajemy odpocznienia. A psalm 36 wspomina te cztery wspaniałe rzeczy. Tłuszcz domu, rzekę rozkoszy, zdrój życia i światło od Boga, w którym oglądamy światłość. Gdzie uzyskujemy tę radość? W domu, który jest Bożym mieszkaniem. Bóg mieszka pośród ludzi. W psalmie 68 czytamy, że lud oglądał, jak Bóg szedł. Gdzie? W świątyni. A pod koniec tego psalmu czytamy, że Bóg sieje grozę ze swej świątyni. Czy wiecie, gdzie znajduje się dziś Boża świątynia? Jest w Kościele. Kościół jest świątynią Bożą. Ok, następny punkt. Dom jest podłożem, terenem. A gdzie jest to podłoże, ten teren? Podłożem tym jest Góra Syjon. Góra Syjon. Pięknie wyniesiona. Radością całej ziemi jest Góra Syjon. Radością całej ziemi. W psalmie 24:3 czytamy: kto wstąpi na górę Jahwe? Kto stanie w Jego świętym miejscu? W psalmie 68:17 czytamy: czemu patrzycie z zazdrością na górę, na której Bóg zapragnął zamieszkać? W psalmie 76, w wersecie 3 czytamy: w Salem, to znaczy w Jeruzalem, jest Jego przybytek, a Jego mieszkanie? Gdzie? Na Syjonie. Gdy przejdziemy do poselstwa, które będzie mówiło o tym, jest takie wyrażenie, które mówi, że dzisiaj Boga można zlokalizować. Bóg ma swój adres. Bóg nie jest już kimś bez adresu. Można go zlokalizować. Gdzie przebywa? W najpiękniejszym kurorcie, ustroniu, w całym świecie, w którym jest Kościół. Kolejny punkt. Dom, jego fundament znajduje się na świętej górze. Potem czytamy: chwalebne rzeczy głoszą o Tobie, o miasto Boże.
Then the next place, which is the main characteristic.
Kolejna główna cecha, która charakteryzuje Boży dom, to to, że jest to miejsce Bożej obecności. Wiecie dlaczego kocham Kościół? Nie dlatego, że mamy dobrą atmosferę, dobrą muzykę, dobrego mówcę, ale dlatego, że zawsze, gdy przychodzimy do Kościoła, dotykamy Bożej obecności. Psalm 26, rozdział, werset 8. O Jahwe, miłuję dom, w którym mieszkasz i miejsce, gdzie przebywa Twoja chwała. Gdzie przebywa dziś Boża chwała? W Kościele. To dlatego w wersecie, w psalmie 27, w wersecie 4 jest powiedziane: o jedno proszę Jahwe, tego poszukuję, by mieszkał w domu Jahwe po wszystkie dni mego życia. Módlmy się tymi słowami. Bracia i siostry, módlmy się tymi słowami. Panie, zachowaj mnie tu przez wszystkie dni mojego życia. Żeby być starszym? Wiodącym bratem? Nie. By oglądać piękno Jahwe. By oglądać piękno Jahwe i dowiadywać się w Jego świątyni. Kolejny punkt. Dom jest miejscem objawienia. Psalm 73, werset 17. Kiedy wszedłem do świątyni, wtedy przyjrzałem się ich końcowi. Kiedy Dawid narzekał, dlaczego wszystkim innym dobrze się powodzi, a jemu nie, przebywał w swoim umyśle. Ale potem powiedział: wszedłem do świątyni i wtedy ujrzałem. Wszystko stało się dla mnie jasne. To w Kościele uzyskujemy objawienie. Kolejny punkt, bardzo słodki. Dom jest pragnieniem świętych. Psalm 84. Jak miły jest przybytek Twój, o Jahwe. Dusza moja pragnie, wręcz omdlewa z tęsknoty do przedsionków Jahwe. To nie coś, co pochodzi z umysłu. To coś, co przychodzi z serca. O, po prostu pragnę domu Jahwe. Następnie w wersecie 11 czytamy: albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Ilu z Was było zaproszonych na ucztę u niewierzących? I siedzieliście tam przez 2 godziny, starając się jakoś tam wytrzymać i pragnęło: o, kiedy się to wreszcie skończy? Ilu z Was doświadczyło tego? Czy doświadczacie czegoś podobnego, siedząc na spotkaniu? Przez 4 godziny mówisz: o, czas tak szybko ucieka. Dlaczego? Wolę być raczej w Twym przedsionku. Niż mieszkać 1000 dni w namiocie bezbożnych. Okej. Następny punkt. Jego urok. Mówiliśmy o tym przy psalmie 81. Jak uroczy jest Twój przybytek. I kolejny. Miejsce, gdzie zostajemy zasadzeni, kwitniemy i przynosimy owoc. To najlepsze miejsce, gdzie możemy zostać zasadzeni, przynosić owoc, wychowywać dzieci, mieć rodzinę. Najlepsze miejsce, wiecie gdzie? Na Yahoo czy na Google'ach zawsze pojawiają się rankingi najlepszych miejsc do życia na ziemi. Najlepszym miejscem do mieszkania na ziemi jest dom Boży. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Jahwe rozkwitną w dziedzińcach Boga naszego. Będą wciąż wydawać owoc, nawet i w starości, pełni soków, zielonymi będą. Gdy przejdziesz na emeryturę, nie będziesz czuł znudzenia. Przeciwnie, będziesz wydawać owoc w starości, pełen soków. I kolejny punkt. Miejsce, gdzie występują źródła. Psalm 87:7. Śpiewać będą w pląsach. Wszystkie me zdroje są w Tobie. Gdzie? W kościele, w domu Bożym. Miejsce oddawania czci. Psalm 99:9. Wysławiajcie Jahwe, Boga naszego, i oddajcie Mu cześć na świętej górze Jego, bo święty jest Jahwe, Bóg nasz. To prawdziwe miejsce do oddawania czci. Pan powiedział Samarytance, że prawdziwe miejsce do oddawania czci nie jest na tej czy na innej górze, ale jest w duchu i w rzeczywistości. Oto, gdzie znajduje się spotkanie Kościoła na właściwym podłożu z Chrystusem. Kolejny punkt. Miejsce, gdzie Bóg jest naszym działem. Kogo oprócz Ciebie mam w niebie i na ziemi, w niczym innym nie mam upodobania. Niszczeje moje ciało i serce, lecz Bóg jest opoką mego serca i mym działem na wieki. Wielu z nas czytało ten fragment i mówiliśmy, o, to wspaniały werset. Kogo oprócz Ciebie ma w niebie? Ten werset bardzo poruszał Watchmana Nee, więc służy on mojemu osobistemu doświadczeniu. Wiecie co? Kontekstem Psalmu 73 jest to, że psalmista wchodzi do świątyni. Dopiero po tym, jak do niej wszedł i gdy ujrzał, jego zasłony opadły. Dopiero w świątyni mógł powiedzieć, kogo oprócz Ciebie mam w niebie. To w domu Bożym Bóg jest dla nas wszystkim i poza Nim niczego nie pragniemy. I na koniec, dom to miejsce, gdzie zespalamy się z Bogiem. Psalm 92, werset 11 mówi, róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie. A w przypisie czytamy, jestem zespolony ze świeżym olejkiem. W kościele, w domu Bożym zespalamy się ze świeżym olejkiem. Psalm 92 następuje oczywiście po Psalmie 90 i Psalmie 91. Psalm 90 i 91 mówią o tym, jak urocze jest to, że Bóg jest naszym mieszkaniem. Kiedy Bóg staje się naszym mieszkaniem, namaszcza nas w Nim i zespalamy się ze świeżym olejkiem. Dla Waszej wiedzy, najważniejsze psalmy, które mówią o domu, to psalm 27, 36, 68, 84, 92, 122, 132 i 150. 8 psalmów. Okej, przejdźmy teraz do trzeciej sprawy, do miasta. W psalmie 45 mowa jest o tym, jak wspaniały jest Chrystus. Nasze usta mówią o Nim wspaniałe rzeczy. Nasz język jest jak rylec biegłego pisarza. Ale czy wiecie, co się stało potem? Potem, gdy radujemy się w taki sposób Chrystusem, przychodzimy do psalmu 46 i 48. A o czym mówią psalm 46 i 48? Psalm 46 mówi, jest rzeka, która rozwesela miasto Boże i Bóg jest pośrodku jego, nie będzie poruszone. Zaś psalm 48 mówi, wielki jest Bóg w mieście Boga naszego, na swej górze świętej, jest pięknie wzniesiona, radością jest całej ziemi. O czym jest tu mowa? Oznacza to, że gdy radujemy się Chrystusem, opisanym w Psalmie 45, zaczniemy ostatecznie doświadczać Psalmu 46 i 48, w których jest On wielki w swoim mieście, jest wyniesiony w swoim mieście. To miasto pięknie wzniesione, które jest radością całej ziemi. Przejdziemy teraz do wersetów, omówię je szybko. Punkt pierwszy. To miasto wielkiego króla. Psalm 48, wersety 2 i 3. Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego na swej górze świętej. Pięknie wzniesiona, radością jest całej ziemi, góra Syjon, w stronach północnych, miasto wielkiego króla. Kolejny punkt. Płynie tam rzeka, w której są liczne strumienie. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, święte miejsce przybytków Najwyższego. Kolejny punkt. Bóg jest pośrodku tego miasta. Psalm 46:6. Bóg jest pośrodku tego miasta. Bóg wspomoże je o brzasku poranka. Kolejny punkt. Miasto to święta góra Boża. Psalm 48, werset 2. Wielki jest Jahwe i godzien wielkiej chwały w mieście Boga naszego na swej górze świętej. Gdzie dzisiaj znajduje się to miasto? Miastem tym, wypełnieniem jego typu, jest Kościół jako Królestwo Boże. Królestwo to nie jedzenie i picie. Królestwo to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Gdy w Nim przebywamy, Chrystus króluje i sprawuje tam swoją władzę. Będziemy o tym mówić w poselstwie ósmym. Kolejny punkt. Miasto jest piękne w swej wzniosłości, jest radością całej ziemi. Mówiliśmy już o tym. Kolejny aspekt. Jest doskonałe w swym pięknie. Psalm 50. Z Syjonu, który jest doskonały w swym pięknie, zajaśniał Bóg. Wspominałem o tym wcześniej. Nie jest jedynie piękne, jest doskonałe w swym pięknie. Jest najpiękniejsze z pięknych. Najpiękniejsze. Jest doskonałe w swym pięknie. Kolejny punkt. Jest celem Bożego upodobania. W czym Bóg ma upodobanie? Psalm 51. To psalm nawrócenia, lecz pod koniec wznosi się na najwyższy poziom. Brat Nee powiedział, że najlepsza modlitwa to taka, która rozpoczyna się od najniższego poziomu, a kończy na najwyższym. A w Psalmie 51 kończy się na najwyższym. Czytamy w nim: dobrze czyń według upodobania swego Syjonowi. Zbuduj mury Jeruzalem. Punkt 8. Jest zbawieniem Bożego ludu. To z Syjonu przychodzi zbawienie Izraela. Psalm 53:7. Jest miejscem odpocznienia Boga na wieki. Psalm 132. To jest miejsce mojego odpocznienia na wieki. Tu będę mieszkał, bo pragnąłem. To miejsce mego odpocznienia. Gdzie jest miejsce mego odpocznienia? Odpocznienie jest tam, gdzie Boży dom, Boże miasto. Zwróćcie uwagę, że na początku tego psalmu, psalmu 132, Dawid modlił się: nie znajdę odpocznienia, dopóki nie znajdę Bożego domu. Tak więc dopóki nie znajdziemy Bożego odpocznienia, nigdy nie zaznamy odpocznienia. Nasze odpocznienie jest tam, gdzie Boże odpocznienie. Następny punkt. Miasto to zbudował Pan. Psalm 147. Jahwe buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. Kolejny punkt. Pan błogosławi z Syjonu. Jahwe, który uczynił niebo i ziemię, to krótki psalm, pieśń stopni, gdzie sługa Jahwe jest w jego świątyni i mówi: niech ci błogosławi z Syjonu Jahwe, który uczynił niebo i ziemię. I ostatni punkt. Pan jest błogosławiony z tego miasta. Psalm 135. Niech będzie błogosławiony z Syjonu Jahwe, który mieszka w Jeruzalem. W przypisie do tego psalmu czytamy, że tematem psalmu 135 jest nakaz wydany kapłanom, którzy służą Jahwe w jego domu, by oddawali Jahwe cześć za jego cnoty. Psalmiści muszą być ludźmi przesiąkniętymi Bogiem, którzy przebywali w boskiej obecności. Tylko w taki sposób byli w stanie napisać tak osobiste psalmy temu, którego kochali. Powinniśmy dążyć do tego, by być tymi, którzy trwają w bliskiej styczności z Bogiem. Amen. I wreszcie, gdy Chrystus rozszerza się i staje się domem i miastem, wtedy przyjdzie, by posiąść ziemię. Punkt pierwszy. Ziemia dana jest Chrystusowi w dziedzictwo. Psalm 2:8. Proś mnie, a dam narody w dziedzictwo Chrystusowi. Krańce ziemi w posiadanie Chrystusowi. Potem Psalm 8. O Panie, nasz Panie, o Jahwe, nasz Panie, jak doskonałe jest imię Twoje na całej ziemi. W Psalmie 24, wersecie 1 czytamy: Ziemia i to, co ją napełnia, jest Jahwe. Ziemia jest Jahwe. Nie należy do nikogo innego. Należy do Jahwe. Kolejny punkt. Chrystus przyjdzie ponownie, by zawładnąć ziemią. Psalm 96, wersety od 11 do 13. Niech się cieszy niebo i ziemia raduje. Niech huczy morze i to, co je napełnia. Niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich. Niech także śpiewają z radości wszystkie drzewa leśne przed obliczem Jahwe, bo nadchodzi. Nadchodzi, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy za pomocą swej prawdy. Kolejny punkt. Chrystus będzie panować nad ziemią. To ostatni psalm z księgi drugiej, psalm 72. I panować będzie od morza do morza. To nie hymn narodowy. To hymn królestwa. Gdy to się stanie, wszyscy będziemy stać na baczność i drzewa będą stać na baczność i śpiewać będziemy hymn królestwa. Od morza do morza i od rzeki aż po krańce ziemi. Kolejny punkt. Ziemia powróci do Chrystusa, ziemia wspomni o Chrystusie, ziemia odda cześć Chrystusowi, będzie chwalić Chrystusa. Psalm 22. Przypomną sobie i wrócą do Jahwe krańce ziemi. Następnie werset 28. I oddadzą Ci cześć wszystkie rodziny pogan. Werset 30. Wszyscy możni ziemi będą jeść i oddawać cześć. Padać będą przed Nim na kolana wszyscy, którzy się w proch obracają. I dwa ostatnie punkty. Ziemia będzie chwalić Chrystusa. Nie będzie już przeklinać Chrystusa, lecz będzie Go chwalić. W Psalmie 98 czytamy: czyni radosny zgiełk dla Jahwe cała ziemia. Pewnego dnia ziemia, góry, rzeki zaśpiewają pieśni. Czytamy o tym w Biblii. Cała ziemia wznosić będzie radosny zgiełk dla Jahwe. Lepiej więc uprzedźmy to i wznieśmy radosny zgiełk już teraz. Amen. Wytryskujmy. Śpiewajmy z radości. Śpiewajmy psalmy. I ostatni punkt. Całą ziemię wypełni chwała Boża. To ostatni werset psalmu 72. Błogosławione na wieki niech będzie chwalebne Jego imię. Niech się cała ziemia napełni Jego chwałą. Amen i amen. Okej. Wciąż zostało mi kilka minut. Przedstawię ostatni punkt w konspekcie. Księga Psalmów objawia, że ziemia przedstawia sobą ostateczny zamiar Bożego pragnienia. Psalm 8. Jak doskonałe jest imię Twoje na całej ziemi. Bożym zamiarem jest posiadanie ziemi. Psalmiści spoglądają ku niebu. Bóg patrzy na ziemię. A Księga Psalmów ukazuje, że Boży zamiar polega na odzyskaniu Jego tytułu prawnego, należnych Mu praw do całej ziemi za pośrednictwem Chrystusa w Kościele, który jest domem i miastem. Kto posiada należne prawa? W niektórych krajach mówi się, nie sprzedajemy ziemi na własność, jedynie dajemy Ci ją w dzierżawę. Dorastałem w Hongkongu. Powiedziano, oddajemy Wam go w dzierżawę do 1997 roku. Po tym roku przestaje być Wasz, gdyż powraca do Chin. Wiecie, nawet Chiny dzierżawią Hongkong. Wiecie od kogo? Kto posiada należne prawa? Wciąż pamiętam ten dzień, w 1997 roku. Północ, odliczanie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Opuszczona zostaje flaga brytyjska, wciągnięta zostaje inna flaga. Pewnego dnia zacznie się odliczanie. 10, 9, 8, 7. Odliczanie trwa już teraz, jest już bardzo blisko. 5, 3, 4, 2, 1. I wszystkie flagi narodów zjednoczonych zostaną opuszczone. A niebiańska chwała napełni całą kulę ziemską, okryje całą kulę ziemską. Chwała wypełni całą ziemię i wtedy nadejdzie Chrystus i wtedy będziemy śpiewać. I wtedy będzie śpiewać cała ziemia. Alleluja. I wtedy Pan odzyska wszystko, co należy do Niego. To nie należy do szatana. Bóg musi podbić ziemię, odzyskać ją i na powrót zaprowadzić na niej prawowite rządy. Dlatego Pan uczył nas modlić się. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Boży zamysł polega na tym, by wyrazić się zbiorowo. Kluczem zaś do wypełnienia tego zamysłu jest zbudowanie Kościoła. Jeśli nie ma Kościoła, który jest domem i miastem, Pan nie ma przyczółku i nie może powrócić i odzyskać ziemi. Podczas gdy śpiewamy tu, na górze Syjon, wyposażamy Pana w przyczółek, żeby mógł powrócić. I na koniec, gdy Kościół powiększy się, z domu stanie się miastem, przez wzgląd na odzyskanie ziemi, wypełni się Boży zamysł i ogłosimy. O Jahwe, nasz Panie! Przeczytajmy to razem. O Jahwe, nasz Panie! Jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Zawołajmy wszyscy trzykrotnie Alleluja!